Laudetur Jezus Chrystus. Chciałbym spróbować tak naprawdę powiedzieć dzisiaj kilka zdań o spowiedzi, dlatego że mam mnóstwo rozmów z ludźmi dotyczących tego, że ja nie muszę się spowiadać, że Pan Bóg jest wszędzie, że nie czują takiej potrzeby, że po co mają spowiadać się u jakiegoś tam księdza, skoro mogą wyspowiadać się w lesie, albo wystarczy, że Pan na mszy świętej, ewentualnie w modlitwie powszechnej, powiedzą kilka słów Panu Bogu. Natomiast ja bym chciał spojrzeć tutaj z perspektywy księdza. Z perspektywy tego człowieka, który spowiada. Oczywiście nie bójcie się tutaj, nie będzie żadnej zdrady tajemnicy spowiedzi, natomiast chciałbym pokazać mój punkt widzenia. Spowiedź, jeśli chodzi o sam początek, zawdzięczamy to Jezusowi Chrystusowi. Jest taki bardzo ważny fragment w Piśmie Świętym, w którym to spuszczają na noszach Jezusowi chromego. Ci ludzie podchodzą do Jezusa, Jezus widząc ich wiarę, robi coś szokującego dla tamtych ludzi. Coś, czego wcześniej nie było. Tamci ludzie mieli świadomość, że tylko Bóg może odpuścić grzechy. Tutaj nagle coś się zmienia. Jezus podchodzi do tego człowieka i mówi: odpuszczam ci twoje grzechy. Ludzie są przerażeni. Naprawdę są przerażeni. Przecież nie miał prawa czegoś takiego powiedzieć. On doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jakie są konsekwencje. Śmierć. Przez ukamienowanie. Śmierć. Nic więcej. W związku z tym ludzie zaczynają się denerwować. Jezus, podchodząc do tego człowieka, pyta: ale co jest łatwiej powiedzieć? To, że ja odpuszczam tobie grzechy? Przecież tego nikt nie sprawdzi. Nikt nie wie, co się dzieje w duszy tego człowieka. Ewentualnie mogę powiedzieć: wstań i chodź. I nagle ten człowiek wstaje. Ludzie nie dowierzają, nie wiedzą, co się dzieje. Zaczyna się jakiś początek. Początek nowej historii. Pięknej historii. Tego, co Jezus nam zostawił. Oczywiście Jezus próbował nauczyć swoich uczniów, pokazując im: słuchajcie, wy macie robić to na moją pamiątkę. To wam daje władzę odpuszczania grzechów. Komukolwiek zatrzymacie grzechy, będą zatrzymane. Jeśli chcecie odpuścić, możecie odpuszczać. Jest to niesamowita władza dana Kościołowi, dana jego uczniom. I ja jako ksiądz, powiem szczerze, przeraża mnie to. Fascynuje, ale i przeraża. Kiedy przychodzą do mnie ludzie do spowiedzi, często nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, w jaki sposób mam ugryźć temat. Nie czuję się na siłach, aby pomagać w obliczu wielkich tragedii ludzkich. A jednak ludzie ufają. Nie jeden ma wiarę, bo wie, że przychodzi do Boga. I uczniowie musieli tutaj skorzystać z tego testamentu, który Jezus im zostawił. Czyli oni mieli zdecydować, jak ma to dalej wyglądać. I doszli do wniosku, że skoro oni zostawili wszystko, naprawdę zostawili wszystko, poszli za Jezusem, doszli do wniosku, że to są rzeczy najważniejsze. Jeżeli ktoś idzie za Jezusem, no to już nie musi się oglądać wstecz. Nawet nie powinien, ba, nie ma prawa. I ci ludzie tak zrozumieli. Doszli do wniosku, że skoro człowiek raz wybrał Boga w swoim życiu, no to już więcej nie będzie grzeszył. No bo po co? On świadomie, rozumem podjął decyzję, chce iść za Bogiem. Chce być uczniem Jezusa. Chce należeć do tych, którzy mówią, że są uczniami Chrystusa. I takie były początki. Wiele ludzi decydowało się tak naprawdę na spowiedź dopiero przed śmiercią. Wtedy decydowali się na chrzest, na spowiedź, dlatego że taki jest koniec. Jeżeli później popełnią błędy. Co jest tutaj trudne? Jezus powiedział w swoim nauczaniu, że jeżeli ktoś wyprze się Jezusa, jeżeli ktoś wyprze się Boga przed ludźmi, wtedy Jezus nie będzie mógł się przyznać do tych ludzi przed swoim Ojcem. My sobie często nie zdajemy sprawy z tego, jakie to jest trudne. Poniekąd to jest przerażające. Jeżeli ja wyrzeknę się Boga, to Bóg nie będzie mógł się do mnie przyznać. I tutaj wkraczamy w bardzo trudny moment historii Kościoła. Oczywiście na samym początku spowiedzi to była tak zwana spowiedź powszechna. Ludzie często inaczej to rozumieją. korzystając z tych argumentów, do dzisiaj mówiąc, że wystarczy, że na mszy przed Bogiem sobie coś powiem i nie muszę chodzić do spowiedzi. Spowiedź powszechna wyglądała zupełnie inaczej. Taki człowiek musiał stanąć przed wspólnotą całego Kościoła, wszystkich zebranych. Musiał przyjechać albo biskup, albo wyznaczony przez niego ksiądz. I wtedy na głos ten człowiek mówił, z czym ma problem. Przyznawał się do wszystkich swoich słabości, do wszystkich grzechów. Wyobraźmy sobie, jakby to wyglądało dzisiaj. Na przykład jest sąsiad, którego bardzo nie lubię akurat na mszy świętej. I ja muszę powiedzieć, że go nienawidzę. Że nie mogę siedzieć z nim w jednej windzie, ponieważ chciałbym się na niego rzucić i go pobić. Muszę powiedzieć, że patrzę się na przykład na żonę sąsiada. Przy mojej żonie. I nagle wszyscy ludzie zaczynają patrzeć na mnie wilkiem. Zaczynają patrzeć na mnie z dużą dozą, wiecie, jakiegoś dystansu, może nawet nienawiści. Ale ci ludzie mieli świadomość. Ten człowiek chce iść za Bogiem, więc trzeba dać mu szansę. Biskup wyznaczał pokutę. Pokuta nie była tak jak dzisiaj. Jedna zdrowaśka i możesz zaczynać od nowa. Było dużo trudniej. Pokuta trwała rok, dwa, trzy, czasem kilka lat, aż człowiek naprawdę dojrzał do decyzji. Chce iść za Bogiem. I ponownie spotykali się po kilku latach, kiedy ta pokuta została wypełniona. I już biskup nie rozmawiał z tym człowiekiem. Rozmawiał z ludźmi. Pytał ludzi, czy ten człowiek naprawdę się zmienił. Czy stał się bardziej życzliwy? Czy zaczyna lubić tego sąsiada? Czy przestał się oglądać na żonę sąsiada? I tak dalej, i tak dalej. Wiecie, jest to trudne. Ten człowiek naprawdę musiał podjąć decyzję. Idę za Bogiem. Ale przychodziły bardzo trudne momenty w historii Kościoła, które niejednokrotnie się powtarzały, bo historia lubi zataczać kręgi. I załóżmy, że przyszło obce wojsko. Obce wojsko przychodzi do pierwszego lepszego mieszkania. Zdejmują krzyż ze ściany i mówią mieszkańcom, proszę podeptać ten krzyż. Wiecie, ci ludzie mieli świadomość, że jeżeli wyprą się Boga, wtedy Bóg nie będzie mógł się do nich przyznać. A jeżeli jest jedna spowiedź w życiu, i nie będzie już więcej, i nie wolno im ponownie próbować, co to oznacza? Nie mają szansy na niebo, bo wyrzekli się Boga. Jest to bardzo trudne. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że przychodzi do nas do domu ktokolwiek, zdejmuje krzyż i mówi, proszę podeptać. Jeżeli ten mężczyzna nie chciał podeptać, zaczynały się szantaże. Jeżeli tego nie zrobisz, twoją córkę zgwałcimy na twoich oczach. Później zabijemy ją, żebyś cierpiał. Twoją żonę zabijemy od razu, nie będziemy się zastanawiać. Co jest trudniejsze? Twojego syna wcielimy do wojska. Możesz dokonać wyboru. Podepczesz tylko krzyż. Przecież to nic wielkiego. Tylko krzyż. Albo cała twoja rodzina zginie. Dlatego wielu ludzi decydowało się jednak na to, żeby po prostu podeptać krzyż. Ci, którzy tego nie zrobili, ich nazywamy męczennikami. Ludzi, którzy potrafili zdecydować, że żyjemy tylko dla Boga i z Bogiem. Podziwiam ich, kocham ich za to i jest to dla mnie niesamowite. Nie wiem, czy pomimo tego, że jestem księdzem, potrafiłbym czegoś takiego dokonać. Myślę, że pękłbym. Jest to bardzo trudne. Tym bardziej musimy kochać tych ludzi za to, że potrafili oddawać swoje życie za Boga. Ale było wielu takich, którzy po prostu podeptali. Żyli ze świadomością, już nigdy nie będę zbawiony. Nie ma możliwości na niebo. Nie ma takiej opcji. Co zatem? Kościół doszedł do wniosku, że należy tym ludziom dać szansę powrotu. I na przestrzeni wieków powstawała spowiedź, która wygląda w takiej formie jak dzisiaj. To znaczy, za każdym razem, kiedy naprawdę zdecyduje się, że chce iść za Bogiem, ma możliwość powrotu. Tylko to musi być szczere. W współczesnej formie mamy to jako te 5 punktów, które każde dziecko uczy się podczas pierwszej komunii świętej. Natomiast niewiele rozumie, co się za tym kryje. Niewiele osób wie, czemu tak naprawdę jest podana taka kolejność. I mamy punkt 1. Rachunek sumienia. I to już samo w sobie jest bardzo ważne. W teologii istnieje takie określenie, że łaska Boża bazuje na naturze. A to oznacza, że jeżeli człowiek sam nie wie, w czym tkwi problem, Bóg nie może pomóc. Tak bardzo szanuje naszą wolność. Jest to trudne. Co za tym idzie? Wyobraźmy sobie takiego człowieka, który po wielu latach musi pójść do spowiedzi. Specjalnie użyłem określenia musi. I ten człowiek w konfesjonale mówi mi coś takiego. Proszę księdza, w kościółku nie byłem, paciorka nie zmówiłem. Bardzo nie lubię tych określeń, dlatego ironicznie mówię o tym. Wiecie, co jest przykre? Że ja już wiem, że ten człowiek nie ma nic wspólnego z Bogiem. Wiem także, że Bóg nie może nic zmienić w jego życiu. Jako obronę często ci ludzie mówią, proszę księdza, ale najważniejsze jest to, że ja jestem dobrym człowiekiem. Przecież nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nie palę. To czego ksiądz ode mnie chce? Zobaczcie, ci ludzie nawet Bogu nie dadzą szansy, żeby dostrzec, w czym tkwi problem. Im rzadziej ktoś chodzi do spowiedzi, tym mniej widzi w swoim życiu. A to jest istotne. Istotne jest to, żeby naprawdę się sobie przeglądać. Na samym początku, przy przygotowaniu, warto zwrócić uwagę na to, czy ja się rozwijam, a tego Bóg ode mnie oczekuje. Czy rozwijam swoje talenty. Każdy z nas jest odpowiedzialny za kogoś. Mąż za żonę, rodzina za dzieci. Ja jestem odpowiedzialny za tych ludzi w parafii, którzy przyjdą do mnie, prosząc mnie o pomoc. Więc jeżeli jestem odpowiedzialny za drugiego człowieka, warto zadać sobie proste pytanie. Czy na przykład moja żona się przy mnie rozwija? Czy jestem, będąc odpowiedzialny za dzieci, czy one też? Jest to trudne. Oczywiście grzechy, tak, zwracamy na nie uwagi, uwagę, to jest podstawa. Jednakże warto mieć tego świadomość. Łaska bazuje na naturze. Ludzie bardzo często widzą tylko wierzchołek góry lodowej. Czyli przychodzi ktoś do mnie i mówi, pokłóciłem się z żoną. Dla mnie to nie jest problem. To jest już efekt końcowy. Ważne jest to, dlaczego ja się pokłóciłem z żoną. Czy dlatego, że ja bardzo długo nie śpię, gram na komputerze. Jestem zmęczony, jestem tak zmęczony, że nie jestem w stanie wytrzymać i dlatego podirytowany kłócę się z żoną. A może mam problemy w pracy i w ten sposób dlatego tak reaguję. Warto zwrócić na to uwagę. Myślę, że to jest dosyć istotne. Czyli pierwsze, rachunek sumienia. Przechodzimy do punktu drugiego, jeszcze trudniejszy. Żal za grzechy. My jesteśmy ludźmi, którzy nie potrafią żałować. Tak już mamy, tak mówi psychologia. Żałujemy wtedy, kiedy widzimy konsekwencje naszych decyzji. Co to znaczy? Po naszemu. Na przykład ktoś jedzie samochodem 80 na godzinę tam, gdzie jest ograniczenie do 30. Jeżeli szybko przejedzie, kto będzie tego żałował? No czego zresztą tu żałować? Nic się nie stało. Naprawdę nic się nie stało. Ale jeżeli w tym momencie złapałaby mnie policja, albo na przykład dziecko wpadłoby mi pod koła. Załóżmy, że nic się nie stało temu dziecku, ale nie mógłbym sobie darować, dlaczego jechałem tak szybko. Czyli dopiero wtedy, kiedy widzę konsekwencje mojej decyzji. Wielu ludzi mówi mi o tym, że wynosi drobne rzeczy z pracy, szczególnie ci, którzy pracują w korporacjach. A to jakieś ołówki, a to ryzy papieru, a to jakieś drobne gadżety, oczywiście bez zgody szefa. I dopóki szef się nie dowie, to wiecie, trzeba być zaradnym. Trzeba sobie jakoś radzić i w ten sposób kontynuować. Ale jeżeli szef by się dowiedział, to człowiek by zaraz się martwił. Bardzo by się martwił. Po co mi były te ołówki? No po co mi to wszystko? Rozumiecie? Mamy także, taki standardowy przykład wakacyjny. Ludzie, którzy skaczą na główkę, nie znając tak naprawdę gruntu. Na glinkach, nad jeziorem, w miejscu, które jest niepewne. Z łódki na przykład. I dopóki skacze, dosyć ciekawie to wygląda, efektownie, wszyscy się zachwycają. Czego żałować? Po prostu jestem wygimnastykowany, potrafię fajnie skakać do główki, mam talent. Ale jeżeli raz by mi się nie udało i zaryłbym głową o dno, o muł i na przykład przestawiłby mi się krąg, do końca życia nie mógłbym odżałować. Po co mi było to skakanie? Czyli zobaczcie, ludzie żałują wtedy, kiedy widzą konsekwencje swoich decyzji. W Kościele jest podobnie. Jest to dużo trudniejsze, powiedziałbym, dlatego że my nie potrafimy dostrzegać teraz tych konsekwencji. Na przykład, śpię z dziewczyną przed ślubem. No ale my się kochamy, to co księdzu chodzi? Nie byłem na mszy świętej w niedzielę. No ale jestem wierzący, no to co ksiądz się czepia? Zjadłem mięso w piątek. No i w czym problem? Rozumiecie? Ale żeby spowiedź była ważna, punkt drugi także musi być, powiem brzydko, odhaczony. Pierwszy rachunek sumienia, drugi żal za grzechy. Benedykt XVI, najwspanialszy papież i mój ulubieniec, powiedział kiedyś genialną rzecz, żeby w tym przypadku spowiedź była ważna, należy żałować, że ja nie umiem żałować. To jest jedyne, co nas ratuje w tej sytuacji. To tylko świadczy o zgniliźnie naszej duszy, czyli jak bardzo nasza dusza już umarła i jak Bóg musi ją ożywić. Mamy punkt trzeci, ale co jest dla mnie ważne? Zwróćcie uwagę, że człowiek, który zrobił rachunek sumienia i żal za grzechy, jeszcze nie był u spowiedzi. To wszystko jest relacja między nim a Bogiem. Tu się wszystko rozgrywa. Mamy postanowienie poprawy. W związku z tym mamy na przykład człowieka, który pali papierosy. I ten człowiek musi mieć szczere postanowienie. Chce spróbować rzucić. Ja nie wiem, Panie Boże, czy mi wyjdzie. Ja jestem słaby. Ja mam prawo do swoich słabości, ale naprawdę chcę. Załóżmy, że mamy człowieka, który nie chodził w ogóle na mszę świętą. W tym momencie musi mieć postanowienie, chcę chodzić w każdą niedzielę i wszystkie święta nakazane. Bez tego postanowienia spowiedź jest nieważna. To nieważne, co ja powiem księdzu później. Jeżeli ja przed Bogiem nawet nie potrafię szczerze postanowić, wiecie, wielu nam się nie udaje, żeby się też tym nie martwić, ponieważ ja sam doświadczam słabości. Ja sam niejednokrotnie wracam do tych samych grzechów, mówiąc, że więcej nie będę. Ale za każdym razem mam szczere postanowienie. Boże, naprawdę chcę to zmienić. Czyli to jest postanowienie poprawy. To jest takie istotne. I później mamy punkt czwarty, czyli szczera spowiedź. Mówi się o tym, że tak naprawdę spowiedź jest przed Bogiem, nie przed człowiekiem. I wielu ludzi nie chce pójść do księdza. Może to będzie dla was wielkim zaskoczeniem. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale bardzo często, nawet kiedy ksiądz da rozgrzeszenie, spowiedź jest nieważna. A później przyjmując na siebie komunię świętą, ludzie ściągają na siebie gniew Boga. Zdajecie sobie z tego sprawę? Ściągają na siebie gniew Boga. Jak to wygląda? Załóżmy, że mamy przykład człowieka, który został poproszony, żeby być ojcem chrzestnym. Niech będzie to mężczyzna. Jest niewierzący, niepraktykujący, nie potrzebuje w ogóle Boga do niczego. Ale co jest trudne w kościele? No musi mieć podpisaną kartkę. I taki człowiek przychodzi do mnie. Co słyszę ja jako ksiądz, jako człowiek? Proszę księdza, obiecuję poprawę. To się więcej nie powtórzy. No cudownie to brzmi. Sam uwierzę. Dam rozgrzeszenie. Ale co słyszy Pan Bóg? Mam cię gdzieś. Ja potrzebuję tylko mieć podpisaną kartkę i już więcej się nie spotkamy. Czy w takich okolicznościach, szczerze, spowiedź może być ważna? Chyba każdy zna odpowiedź. Dlatego tak to jest istotne. To jest uczciwa relacja między Bogiem a człowiekiem. Ksiądz dostał tak trudne zadanie, aby udzielać rozgrzeszenia albo je zatrzymywać. Natomiast wielu ludzi, naprawdę wielu ludzi, myśli, że ksiądz dał się nabrać, bo nie powiedzieli o antykoncepcji, bo nie powiedzieli, że mieszkają razem, bo zapomnieli powiedzieć o tym, że nie chodzą w ogóle do kościoła, że nie przyjmują komunii świętej. Słuchajcie, mi jako księdzu, powiem szczerze, bardzo często to bez różnicy. To jest twoje życie. Ja nie jestem za ciebie odpowiedzialny, kiedy ty oszukujesz siebie, kiedy ty okłamujesz Boga. Ja nic nie pomogę. I później mamy ostatni punkt. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu, czyli po naszemu naprawienie błędów. To jest istotne. Naprawienie błędów. Czyli nie wystarczy to, że załóżmy, ukradłem 20 tysięcy złotych z pracy. Nie wystarczy, że powiem, Boże, szczerze, żałuję, już więcej nie będę. Takie 20 tysięcy należy zwrócić. Na tym polega naprawianie błędów. I ta pokuta powinna boleć. Pokuta powinna spowodować, że ja nie chcę już więcej tego popełniać. W dużym skrócie na tym właśnie polega spowiedź. Co z tym zrobicie, to już tylko zależy od was. Życzę, żebyście kiedyś doświadczyli pięknej, prawdziwej spowiedzi. Słuchajcie, ja w konfesjonale niejednokrotnie byłem świadkiem cudów. Rzeczy, których nie da się wytłumaczyć rozumem. Rzeczy, których nie potrafi wytłumaczyć nauka. Rzeczy i spraw, przy których medycyna jest bezsilna. To jest istotne. Ludzie, którzy zostali uzdrowieni, na przykład z raka, z depresji. Ja wiem, że bardzo ciężko będzie w to uwierzyć, bo ktoś tego nie doświadczył. Ale spróbujcie szczerze, dobrze, porządnie przygotować się do spowiedzi, a doświadczycie życia, którego wcześniej nie doświadczyliście. To mogę wam obiecać. Jeśli zrobicie wszystko tak, jak należy i nic się nie zmieni, to znaczy, że nie miałem racji, możecie mnie znaleźć i powiedzieć mi to osobiście, że ksiądz się nie zna, że ksiądz nie zna życia, że ksiądz jest młody. Naprawdę, możecie. Ale gwarantuję wam, że wasze życie się zmieni. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.